Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Tym razem bohaterem naszego spotkania z lasem będzie płot. Płot, który powstaje na granicy województw lubuskiego i wielkopolski. Moimi rozmówcami na początek będą nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice, Tomasz Furmańczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I leśniczy Leśnictwa Mały Bór, Tomasz Urbański.
Dzień dobry.
Panie leśniczy, w jakim dokładnie miejscu jesteśmy? Gdzie my jesteśmy?
Jesteśmy w tej chwili na terenie Leśnictwa Mały Bór. To jest blisko wsi Wygnańczyce.
Proszę Państwa, my mówimy o tym płocie w naszej audycji oczywiście dlatego, że on powstaje w lesie, w środku lasu, biegnie między drzewami. Jesteśmy w samym epicentrum robót.
Jak pan widzi, stoi wiertnica na traktorze, która wierci otwory w odległości 3,5-4 metry.
Co 3,5 metra, co 3 metry staje słupek.
Tak jest.
Potężne wiertło wierciło się w ziemię prawie na metr, rozrywając korzenie, przewiercając je, okręcając je wokół siebie.
I następnie słupki są ubijane, żeby stały stabilnie w podłożu.
Panowie, który słupek skopujecie dzisiaj już?
Oj, trudno powiedzieć.
Ale to będzie kilkadziesiąt już, czy już w setki idzie?
Setka już na pewno poszła dzisiaj, jak nie lepiej, nie?
Przebieg tego płotu jest uzgodniony z panią wojewódzką lekarz weterynarii z Zielonej Góry. Płot musi powstawać w tempie ekspresowym, żeby zdążyć przed tym ASF-em, który się rozprzestrzenia na terenie Nadleśnictwa Sława. W naszym terenie Nadleśnictwa Włoszakowice płot ma długość około 20 km. Logistycznie jest to dosyć trudne zadanie, ale podołamy też w tym zakresie.
Czy ścigacie się z czasem i czy z dzikiem? Bo rolnicy niektórzy powiedzieli mi, że ciekawe, jak szybko mogą taki płot budować, skoro dzik przemieszcza się z prędkością 40 na godzinę.
No, jeżeli by dziki z nami miały się ścigać, to na pewno przegramy. Ale zakładamy, że dzik nie będzie biegł w naszym kierunku. Stawiamy to w odpowiedniej odległości przewidzianej tutaj przez służby weterynaryjne od epicentrum choroby ASF, które jest na terenie województwa lubuskiego, więc powinniśmy zdążyć. No, taką przynajmniej mam nadzieję.
Jaki budulec jest używany do budowy tego płotu?
Z racji tego, że robimy to szybko i na krótki okres czasowy, ponieważ z tego, co się dowiedzieliśmy, założenie istnienia tego płotu jest ponoć do pół roku. Spodziewamy się, że będzie stało rok, może więcej. Dlatego użyliśmy sosnę. Słupki akacjowe czy dębowe, żebyśmy pozyskali na zrobienie takiej ilości płotu, trwałoby po prostu to dosyć dużo czasu.
Ale byłyby trwalsze?
Byłyby trwalsze, ale nie ma założenia tego płotu, że on ma stać tutaj nie wiadomo jak długo też.
Czyli słupki sosnowe, ich wysokość?
2,40.
2,40.
Z tego 60 cm do 70 są wkopywane w glebę.
I na nich zawiśnie siatka?
Tak jest.
Jak wysoka ta siatka?
Dwumetrowa.
Przypis, a właściwie wyliczenie. Jeżeli słupki stawiane są średnio co 3,5 metra, to na 20-kilometrowy płot potrzeba ich 5715. Jeżeli każdy ma długość 2 m 40 cm, to gdyby na wszystkie miała być zużyta jedna sosna, to musiałaby ona mieć wysokość, czy może raczej długość, ponad 13,5 km. Pytanie do leśników.
Skąd pozyskaliście te bale sosnowe, które są słupkami w tym płocie?
No z tego drzewostanu tutaj obok.
Czyli najbliżej, żeby nie wozić, żeby najtaniej było.
Tak, no nie jesteśmy w stanie tego zapewnić logistyki, żeby nie wozić w ogóle, bo mamy część surowca tutaj na miejscu, ale część musimy dowieźć z innych leśnic. No ale no taka niestety praca, że tych słupków potrzeba jest sporo i niektóre trzeba przemieszczać w terenie.
Czy to znaczy, że padają drzewa, które nie były planowane do wycinki?
Nie, nie. To wszystko jest planowany wycinek. To wszystko idzie z magazynu Nadleśnictwa, z tego surowca, który jest już ścięty i jest na stosach.
Opuśćmy na chwilę ów las w Lubuskiem, blisko Wielkopolski. Cofnijmy się odrobinę w czasie i stańmy na drodze wśród rolników protestujących przeciwko opieszałości decydentów w sprawie walki z wirusem ASF. Oto ich opinia o budowanym płocie.
Wie pan co, ten płot to jak umarłemu kadzidło, za późno, za mało, po prostu ten płot nie zda egzaminu.
To jest trochę śmieszne właśnie, bo dziki przecież przemieszczają się tak szybko, że no, kto go upilnuje, nie?
Ale to może być bardzo szybka budowa płotu.
Ale to i tak.
Widział pan, jak długo się buduje płot? Jeśli oni chcą zrobić płot na przykład długości, nie wiem, 20 km, to jak długo będą budować? A dzik w ciągu doby potrafi przebiec 40 km. Więc nawet nie zdążą postawić kilometra płotu, jak dzik ucieknie.
A to mądre zwierzęta są jednak.
No i biegają tych 40-50 km na godzinę, choć chyba nie za długo tak mogą. No i zaznaczmy, że niektórzy rolnicy w stawianiu płotu sens widzą. Dostrzega go na przykład lider protestów Michał Kołodziejczak.
Trzeba się cieszyć, że takie decyzje są, że jest jakiś progres, że w końcu ktoś decyduje się na kroki, które powinny być poczynione już dużo wcześniej. Na pewno zmniejszy to migrację dzików. W jakim stopniu to wszystko czas pokaże.
Zanim wrócimy do lasu i naszych leśników, poznajmy opinię o płocie profesor Hanny Mamzer, socjologa i psychologa z UAM, pasjonatki zwierząt i problematyki zwierzęcej. Z profesor Mamzer rozmawiałem podczas leśnego spaceru.
No na pewno problem z tego rodzaju ogrodzeniami jest właśnie taki, że one z jednej strony pozwalają nam oddzielić rodzaj zagrożenia taki, o jakim tutaj mówimy, czyli dziki, które są zarażone tym wirusem ASF, ale z drugiej strony one przecinają szlaki migracyjne i na pewno utrudniają zwierzynie po prostu przechodzenie przez te tereny. Z podobnymi rozwiązaniami mieliśmy do czynienia w Australii. Tam zostały wprowadzone dwa takie płoty. Jeden to był przeciwko królikom, a drugi przeciwko psom dingo. To były dwie odrębne akcje. No i te płoty miały właśnie na celu to, żeby uniemożliwić rozrost populacji i migrację populacji zwierząt na cały teren kraju i kontynentu. No natomiast oprócz tego, że oczywiście to skutecznie przez jakiś czas zatrzymywało dingo i króliki, no to zatrzymywało też inne zwierzęta i ta bioróżnorodność była bardzo mocno w ten sposób zakłócona. Ekolodzy to mocno krytykowali, że to są ingerencje w środowisko, które no rzeczywiście znacząco wpływają na to, jak zwierzęta tam funkcjonują.
Czy to znaczy, że to nie jest dobre rozwiązanie z tą siatką na dziki?
To znaczy tak, z jednej strony na pewno to nie jest dobre ze względu na koszty, jakie generuje no właśnie w tym ekosystemie leśnym i funkcjonowaniu innych zwierząt. Natomiast z punktu widzenia ASF, jeżeli już mówimy o zabijaniu dzików, które są zarażone wirusem, no to na pewno jest to bardziej sensowne, żeby ognisko ogradzać jednak ogrodzeniem, niż żeby strzelać do dzików, które wypłoszone biegną przed siebie, przemieszczają się, poranione roznoszą tą krew i siłą rzeczy też przemieszczają się w tych kierunkach, gdzie może by tego zakażenia tym ASF-em nie było. No więc ogradzanie tych ognisk występowania ASF w lesie no rzeczywiście w literaturze się komentuje jako jedyną możliwą takie skuteczne działanie przeciwko rozprzestrzenianiu się tego wirusa.
A proszę jeszcze powiedzieć, czy rozwiązanie płotowe w Australii okazało się skuteczne?
Ono oczywiście było nieskuteczne, dlatego że tego płotu nie sposób było monitorować, nie sposób to było utrzymywać w należytym stanie. Te płoty się przerywały, były przerywane też przez ludzi, zwierzęta pod nimi przechodziły, podkopywały się też, więc to jest takie działanie bardzo doraźne, natomiast na dłuższą metę no, ono nie jest skuteczne.
Warto jednak mieć świadomość rzeczy kluczowej w tej sprawie. Płot, o którym mówi profesor Mamzer, czyli płot Dingo Fence w Australii, ciągnie się przez 5614 km i jest najdłuższym płotem na kuli ziemskiej. Postawię pytanie retoryczne. Jak upilnować takie ogrodzenie? Wracamy na leśne pogranicze lubuskiego i wielkopolskiego. Panowie, czy ta konstrukcja, ten płot nie będzie zbyt łatwy do obalenia, do przerwania?
Robimy według naszej sztuki leśnej, nie powinien być łatwy, jeśli nie zaistnieją jakieś złośliwości ludzkie, to z naszej praktyki wynika, że powinien on być zupełnie wystarczający i wytrzymały.
Nasuwają się dwa pytania dotyczące funkcjonowania lasu z takim płotem w środku. Po pierwsze, czy ten płot przerywa istniejące drogi, dukty leśne?
Przerywa z racji takiej, że musimy ograniczyć ilość dróg przejezdnych, dlatego żeby było jak najmniej przerw w płocie. Ale tak mamy to rozplanowane, że nie będzie to przeszkadzało w funkcjonowaniu naszej pracy.
Ten płot oczywiście przerywa ścieżki migracyjne dzików, ma przerwać, a czy przerwie ścieżki migracyjne innych zwierząt?
To znaczy tak, no dzików przerwie, nie jest on jakiś specjalnie wysoki. Jelenie myślę, że będą mogły sobie spokojnie pokonać, jeśli będą chciały ten płot, dlatego że siatka jest dwumetrowa, ale nie mówiliśmy jeszcze o tym, że 30 centymetrów będzie zawijana w stronę miejsca, skąd się spodziewamy, że mogą przyjść dziki z ASF-em.
A po co to?
Żeby było trudniej im się przedostać pod tą siatką. Dlatego, że jak będzie obniżone, to dla jelenia pokonanie wysokości 1,60 m to nie jest żadna sztuka, nie jest to problem. Problem jest może dla saren, ale przy sarnie jest szczęście takie, że sarna mało migruje, ma stacjonarny tryb życia, także sarnom nie powinno to za bardzo też przeszkadzać.
A nie ma zagrożenia, że taki jeleń przeskakujący siatkę zahaczy jednak kopytami ją i rozwali to ogrodzenie? No to jest dość ciężkie zwierzę.
No takie zagrożenie jest zawsze, ale wszystkich zagrożeń jesteśmy w stanie ominąć. Albo podejmujemy działania związane z walką z ASF-em, albo nie robimy nic i stoimy z założonymi rękami. Dla jelenia wysokość 1,50 m to nie jest żadna sztuka do przeskoczenia. Jeleń spokojnie przeskakuje wysokość 2 m, 2,20 z miejsca.
Bez rozbiegu?
Bez rozbiegu. Byłem tego wielokrotnie świadkiem, także za to ręczę.
Niesamowite. Czyli dzik teoretycznie nie powinien się pod płotem przedostać, bo będzie siatka zawinięta. Czy może się podkopać taki dzik? Czy on w ogóle ma w naturze swojej podkopywanie się?
Dzik ma w naturze podkopywanie, także dzik spokojnie zdaje sobie z taką siatką radę. Natomiast tutaj jeszcze stosujemy dodatkowe zabezpieczenie, żeby on nie podnosił tej siatki do góry. Po skończeniu płotu będzie jeszcze przybijana na dole rzecz, która ma utrudnić podnoszenie tej siatki do góry.
Czy ta siatka będzie wymagała dozoru?
Oczywiście.
Jak częstego?
Zobaczymy, jak praktyka pokaże.
To zapytam jeszcze na przykład o lisy, o zające. Czy dla nich to może być problem?
Lisy siatkę pokonują bez problemu, przeciskają się. Zając jest też zwierzęciem stacjonarnym. Jemu takie rzeczy nie powinny przeszkadzać.
Tutaj jest ta siatka zmagazynowana.
Tak jest, jest na terenie leśnictwa, żeby była pod opieką, ale będzie leżała raptem dzień, maksymalnie dwa.
Na podwórzu leśniczego zwoje siatki. Ile w jednym zwoju jest metrów?
50 metrów. Łącznie leży tutaj 9,5 km.
I tutaj mówi pan, że lis się prześlizgnie przez to?
Oczywiście, że tak. Niech pan zobaczy, jaka jest szerokość po rozwinięciu tej siatki. Na dole jest oczywiście gęściej, ale lis pokonuje połowę nawet z tej wielkości bez najmniejszego kłopotu. Jest puchaty, a naprawdę jest szczupły.
Niektórzy tak mają. Panie nadleśniczy, ale wygląda mi na to, że przez takie oko siatki warchlak bez problemu przejdzie, warchlak dzika.
Jak najbardziej, ale taki warchlak nie opuści swojej matki, nie odejdzie od niej zbyt daleko, więc na pewno z powrotem do niej wróci. Więc tutaj nie mam obaw, żeby te dziki chciały przejść przez tę siatkę na chwilę dłuższy okres.
Czyli raczej mały, jak się zorientuje, że jest po drugiej stronie, to raczej mały wróci, aniżeli duży będzie próbował tam się przedostać.
Tak, wróci do swojej matki, do lochy.
I tak oto, proszę państwa, w środku lasu powstaje płot, o którym opowiadaliśmy w dzisiejszym odcinku Drzwi do lasu. Moimi gośćmi w lesie, a właściwie gospodarzami, byli leśniczy leśnictwa Mały Bór Tomasz Urbański. Dziękuję panu za spotkanie i objaśnienie, o co chodzi w tych robotach.
Dziękuję bardzo.
Nadleśniczy nadleśnictwa Włoszakowice Tomasz Furmańczak. Również panu dziękuję za pokazanie tej sprawy.
Dziękuję bardzo.
A ja państwa zapraszam do słuchania kolejnej audycji za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.